Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz wracamy do tematu tego tygodnia, czyli do zaproponowanego przez administrację prezydenta Donalda Trumpa planu pokojowego dla Ukrainy. Planu, na którego przyjęcie jest bardzo wyraźny nacisk na Ukrainę. Plan został odebrany jako bardzo mocno prorosyjski, by nie powiedzieć wprost napisany cyrylicą na Kremlu. Europejscy liderzy, przedstawiając swoją wersję projektu, proponują między innymi gwarancje podobne do tych z artykułu 5 NATO i stacjonowanie myśliwców NATO w Polsce. Doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Juri Uszakow ocenił, że europejska kontrpropozycja wydaje się całkowicie niekonstruktywna, to jest oczywiście cytat, i nie odpowiada Rosji. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał, że nie można rozmawiać o systemie bezpieczeństwa bez udziału Europejczyków i, tu znowu cytat, na jakimś etapie negocjacji będzie to konieczne. A naszym gościem jest generał Tomasz Drewniak, pilot, były inspektor sił powietrznych. Witam, panie generale.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Panie generale, Władimir Zełenski i europejscy liderzy podkreślają, że pokój musi być sprawiedliwy i trwały. No to teraz pytanie, czy my się w ogóle zbliżamy do tego pokoju i czy te propozycje, które są, to są rzeczywiście propozycje na pokój lub chociaż zamrożenie konfliktu w taki sposób, by stał się on trwały. Ja już zostawiam sprawiedliwość, ale żeby przynajmniej był trwały.
No, zawsze z tym jest problem, bo jeżeli kraj, który został zmuszony w jakikolwiek sposób do podpisania, czy to zawieszenia broni, czy to pokoju, moralnie się z nim nie zgadza, to zawsze prowadzi do konfliktu wcześniej czy później. No, myśmy też moralnie się nie zgadzali, że należeliśmy do wpływów sowieckich i 50 lat walczyliśmy z tym, aż wreszcie wywalczyliśmy, więc dopóki ten pokój nie będzie akceptowalny przez wszystkie strony i nie będzie jakimś konsensusem, no to zawsze będzie jedna strona pokrzywdzona, w tym wypadku jakby wyraźnie widać, że to strona ukraińska będzie pokrzywdzona i ona się nigdy z tym nie pogodzi.
No to jest jedno pytanie, ale drugie pytanie jest, dlaczego w zasadzie Rosja, jeśli osiągnie swoje cele militarne i polityczne, no, i to przy pomocy środków politycznych, a nie militarnych, chociaż militarnych również, to dlaczego miałaby się zatrzymać? Dlaczego tych samych żądań dotyczących na przykład języka rosyjskiego, albo praw cerkwi prawosławnej, albo czegokolwiek innego miałaby nie postawić, no bo ja wiem, Łotwie i Estonii. Dlaczego akurat tym razem jej obietnice miałyby być prawdziwe?
Ja w to nie wierzę oczywiście. Ten pokój jest to w mojej ocenie sukces Kremla, czyli jeżeli tak zostanie zawarty w takim wymiarze i da to Rosji. Proszę zobaczyć, że oprócz wszystkich rzeczy, które są związane z Ukrainą, tam jest jednoznaczny powrót Rosji do społeczności międzynarodowej, do handlu, do biznesu, czyli tak naprawdę Rosja znowu zdobywa kolejne fundusze przez 2, 3, 4, 5 lat, zależnie ile to będzie potrzebne, znowu się wzmacnia i potem przystępuje do kolejnego działania, czy to wymierzonego, nie wiem, w Mołdawię, w kraje bałtyckie, a może w Polskę. Także danie Rosji dzisiaj, przyłączenie jej z powrotem do społeczności międzynarodowej i pozwolenie jej robienia biznesu jak zwykle, no byłoby dla nas bardzo krótkowzroczne.
No właśnie, pytanie, panie generale, z perspektywy militarnej, pana jako bezpieczeństwa. Który z tych punktów zaproponowanych przez Donalda Trumpa, my oczywiście już wiemy, że niektóre z tych punktów wyleciały, ale wciąż nie wiemy, które. Który z tych punktów, które znamy, byłby z naszej perspektywy, z perspektywy Polski, najbardziej niebezpieczny?
Tam jest kilka punktów, no bo mówiący o tym, że Ukraina ma zredukować swoje siły zbrojne, to po pierwsze. Mówiący o tym, że na pewno nie zostanie przyjęta do NATO. Więc jakby zamyka się całkowicie drogę. Jakaś taka formuła gwarancji, które nie są gwarancjami, bo one nic jakby nie mają ze sobą żadnego wypełnienia. Więc to są takie punkty, które ten... No i to bazowanie myśliwców w Polsce, gdzie się spieramy, czy to będą natowskie, czy natowskie europejskie, czy jakieś... Dla mnie też to jest punkt, w którym rozmawia się o tym, co będzie w Polsce bez Polski. Dla mnie to jest, nie chcę powiedzieć policzek, ale takie no, traktowanie Polski w nieelegancki sposób, o tak powiem, żeby nie powiedzieć więcej.
Panie generale, ale na ile pan zna Rosję? No to przecież Rosja mówi, że mogą stacjonować europejskie myśliwce, to znaczy, czy samoloty, to znaczy, że nie natowskie i to znaczy, że już na przykład w państwach bałtyckich nie mogą, no bo jak w Polsce mogą, w państwach bałtyckich nic nie ma, to tam nie mogą. A czy czołgi mogą, czy nie mogą?
No więc właśnie. Znaczy, wie pan, ja zawsze się zastanawiam, dlaczego my się pytamy Rosji, jesteśmy 26 lat w NATO, dlaczego my się pytamy Rosji, co może NATO i co może Polska robić na własnym terytorium? Dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe postawienie sprawy na głowie. My już dawno uwolniliśmy się od rosyjskich i sowieckich wpływów i nie musimy się nikogo o nic pytać.
Najwyraźniej Rosja uważa inaczej, co zresztą sygnalizowała wielokrotnie, że jej postulaty wyrażone wprost, to znaczy Władimir Putin ich nigdy nie ukrywał, dotyczą tego, żeby nawet jeśli Polska będzie członkiem NATO, to żeby była członkiem drugiej kategorii.
Ale ten temat żeśmy przerabiali wiele, wiele lat temu i wydawało się, żeśmy go zakończyli, ale do niego wracamy. I to jest dla mnie bardzo dziwne, że ktoś w ogóle się odważył wrócić do tematu jakiejś NATO dwóch prędkości, czy tych biedniejszych państw NATO, w cudzysłowie oczywiście mówię, czy tych słabszych państw NATO i tych starych państw NATO, nie wiem nawet jak to nazwać. Dla mnie to jest sytuacja nie do przyjęcia. Wywalczyliśmy sobie swoją ciężką postawą przez wiele, wiele lat przynależność do zachodnich struktur NATO i Unii Europejskiej i nie musimy się oglądać na Rosję i nie patrzmy na to, co sobie tam na Kremlu chcą czy nie chcą. To jest nasza sprawa i to my o tym powinniśmy decydować.
Panie generale, oczywiście, ale problem polega na tym, że nie tylko Kreml od Ukrainy wymaga przyjęcia tych punktów, tylko również Stany Zjednoczone, a to one są w tej chwili w Europie gwarantem bezpieczeństwa.
No niestety tak się zdarzyło, że Stany Zjednoczone, które od wielu, wielu lat były gwarantem bezpieczeństwa, nagle okazuje się, że no, tym gwarantem nie do końca są i swoje interesy, no, wydaje mi się, że też oczywiście ważne dla Stanów Zjednoczonych, ale powinny uwzględniać interesy krajów europejskich i w tym Polski, która jest krajem granicznym, graniczy z Rosją, graniczy z zwasalizowaną Białorusią, więc Stany Zjednoczone powinny mieć trochę tego wyczucia nie tylko biznesowego, ale tak naprawdę geopolitycznego i chyba tego im brakuje.
To jeszcze pytanie o samą Ukrainę. To jest plan trudny, militarnie także dla Ukrainy. Panie generale, który z tych punktów, ja nie mówię o politycznych teraz, bo oczywiście polityczne to jest dość oczywiste, które są trudne, ale militarnie, z perspektywy wojskowej, który z tych punktów, które próbuje wymusić administracja, powtarzam, wiemy, że już z pewnych zrezygnowała, ale z pewnych nie, jest najbardziej niebezpieczny dla przyszłości wojskowej Ukrainy?
No, dwa punkty. Po pierwsze, redukcja sił zbrojnych i jakaś tam kontrola tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie przez stronę chyba rosyjską, bo tak sobie wyobrażają. No i druga rzecz to jest zamknięcie Ukrainie dostępu do struktur sojuszniczych, jakie by one nie były, co skazuje Ukrainę na taki niebyt polityczny i wojskowy, bo będzie sama po prostu. Jakieś tam gwarancje będzie miała, ale te gwarancje są związane... No słabe są te gwarancje, tak powiem. Więc to są chyba takie dwa punkty najbardziej trudne dla Ukrainy. Rozbrojenie się i nieposiadanie gwarancji bezpieczeństwa poważnych struktur międzynarodowych.
A jakie to ma znaczenie dla Polski czy dla NATO? No bo można powiedzieć ostatecznie, co nam za różnica? Są tacy, którzy tak mówią. O tak powiem, no, że bardziej. Jaka to dla nas różnica, czy Ukraina będzie miała 500 tysięcy czy milion żołnierzy?
No na pewno jest dla nas różnica, bo w kilku obszarach. Po pierwsze, Ukraina będzie musiała zdemobilizować określoną liczbę ludzi i to mówimy o kilkudziesięciu, a może dwóch czy trzech setkach tysięcy ludzi. Coś z tymi ludźmi trzeba będzie zrobić. Ja tylko przypomnę, że podobna liczba ludzi zdemobilizowana po Afganistanie potrafiła w Rosji doprowadzić do totalnego wzrostu przestępczości i różnego rodzaju dziwnych rzeczy, więc ja nie chciałbym, żeby ci ludzie, którzy nie znajdą przyszłości na Ukrainie, znaleźli przyszłość na przykład w Polsce w grupach przestępczych. Super wyszkoleni, uzbrojeni i zdeterminowani. To po pierwsze. Po drugie, no, czym słabsza Ukraina, tym Rosja będzie tam miała większe wpływy i ja nie chciałbym się kiedyś obudzić, że od Morza Bałtyckiego przez Królewiec, Białoruś i prawie zwasalizowaną Ukrainę będziemy graniczyć z Rosją na granicy długości 1200 kilometrów. Dla Polski jest to totalnie niekorzystne. Pod względem militarnym pomijam już sprawy polityczne.
No dodajmy, to jest jeszcze jeden punkt, o którym pan generał nie wspomniał. On jest polityczny. To znaczy, jeśli ma nastąpić denazyfikacja Ukrainy, a taki punkt również się znajduje, to przypomnijmy, że to Rosja decyduje, kto jest nazistą w Ukrainie, a kto nie jest. I nie nazistami są wyłącznie ci, którzy są jednoznacznie i całkowicie prorosyjscy.
No więc mówię o tej kontroli Rosji, gdzie takimi punktami, które dla niektórych ludzi niewiele mówią lub nie wydają się jakoś bardzo tragiczne, Rosja buduje cały czas taką sytuację, w której będzie miała bezpośredni wpływ na to, co się dzieje na Ukrainie. I może doprowadzić do takiej sytuacji, która jest dziś na Białorusi. Proszę zobaczyć, jak Białoruś ewoluowała w kierunku. I dzisiaj Białoruś jest w zasadzie zależnym, satelitarnym krajem Rosji. I dla Polski, gdyby Ukraina podążała w tym kierunku i za 20 lat się okazało, że jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest Białoruś dzisiaj, dla nas jest to tragedia.
Bardzo dziękuję, generał Tomasz Drewniak, pilot, były inspektor sił powietrznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.